Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku. Światowy lider w produkcji wyrobów stalowych. Szczerze o Kościele.
W studiu witam już naszego gościa, to ksiądz Łukasz Knieć, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Szczęść Boże.
Szczęść Boże i dzień dobry.
Od 3 do 28 października odbywało się zgromadzenie ogólne synodu biskupów na temat młodzież, wiara i rozeznawanie powołania. Ksiądz był w Rzymie przez pewien czas, obserwował prace synodalne, może to duże słowo, ale był ksiądz tam, żeby poczuć ducha synodalnego. Ale obrady już się skończyły. Jak ksiądz patrzy na to wydarzenie?
Patrzę ciągle z wielkim zaciekawieniem i z takim poruszeniem, w sensie, że chciałbym, żeby to już szło dalej. Co mam na myśli? Jak byłem w Rzymie, mieliśmy tam kilka okazji do tego, żeby spotkać się z biskupami z Polski, którzy w obradach synodalnych brali udział. Natomiast wiele rzeczy pozostało właśnie w sferze takiej dla nas niedostępnej i szczerze ciekawości nie ukrywam. To znaczy, że chcielibyśmy wiedzieć o synodzie więcej i to jest to, czego się trochę bałem. To znaczy, że synod pozostanie taką trochę przestrzenią zamkniętą. Niewiele informacji do nas docierało, to były informacje zdawkowe, im bardziej kontrowersyjnie, tym częściej powtarzane. Natomiast trudno było i do tej pory jest trudno cały synod jakoś określić, czy odpowiedzieć na pytanie, o czym synod był. No było o młodzieży, wiadomo, ale co ojcowie synodalni nam zostawili, tego jeszcze po polsku nie wiemy.
Choć już mamy informacje na temat tego, jak biskupi głosowali, które paragrafy były najbardziej sporne.
Tak,
i jak
tak,
to
no ale właśnie to jest taki sposób rozmawiania, który trochę mnie denerwuje, to znaczy, że jest sobie paragraf któryś tam i tam 65 biskupów było przeciw zatwierdzeniu tego paragrafu i tak dalej, i tak dalej.
Ale jednocześnie to jest nic, już przetłumaczony ten paragraf.
To nic nie wnosi, tak? Chciałbym przeczytać już ten dokument i myśleć o tym, co dalej z tym dokumentem. To jest bardzo ważne. No i czekam już na adhortację papieża. To będzie jeszcze ważniejszy dokument, który trzeba będzie przeczytać, pół biedy, ale też zastosować i to jest najbardziej pasjonujące. Ja już się naprawdę nie mogę doczekać.
Choć tak naprawdę ta niecierpliwość może być w jakimś stopniu zaspokojona, ponieważ synod obradował na podstawie ankiet. One zostały zebrane również w takim dokumencie, który nazywa się Instrumentum Laboris i na zakończenie tych prac synodalnych mówiono o komplementarności tych dwóch dokumentów, czyli tego dokumentu końcowego i tego Instrumentum Laboris.
I to mnie bardzo ucieszyło, bo Instrumentum Laboris akurat mam przerobiony w miarę. To nie jest też łatwy dokument, nie jest krótki, ale uważam go za bardzo cenny dokument i dużo bardzo cennych spostrzeżeń w nim jest i już się w tym Instrumentum Laboris konstruuje taka linia w duszpasterstwie młodzieży, choćby dotycząca rozeznawania powołania. Zupełnie inaczej na to patrzę, czytając ten dokument. Już mam w głowie rekolekcje dla młodych ludzi, które pomogą młodzieży w poznawaniu metody rozeznawania, stawiania sobie pytania, co mam robić w życiu i żeby jakimś dialogu z Panem Bogiem na takie pytania odpowiadać. No to już się robią z tego konkrety, tak?
No właśnie,
jak się czyta ten dokument, to już się robią konkrety.
O konkretach też porozmawiamy. Zanim przejdziemy do duszpasterstwa młodzieży w diecezji opolskiej, bo tam też już są pewnego rodzaju konkrety, to ja bym chciała, żebyśmy się skupili na 11 punkcie właśnie tego dokumentu, Instrumentum Laboris, które stanowiło podstawę do obrad synodalnych. Tam jest mowa o tym, że młodzi są w zasadzie zgodni co do fundamentalnego znaczenia rodziny w życiu, nawet gdy jest to rodzina w kryzysie. I tak obserwując prace synodalne albo te doniesienia medialne, które do nas docierały, doszłam do wniosku, że to jest niezwykle istotne, żeby mieć świadomość swoich korzeni, nawet jeśli te korzenie są nieco poszarpane i nawet jeśli ta rodzina jest trudna, to jednak ona ma ogromny wpływ na całe życie człowieka młodego. No tylko, że pojawia się tutaj problem. Młodzież, która nie jest ukształtowana przez rodzinę, przychodząca do parafii, ma zupełnie inne oczekiwania niż ta młodzież, która podstawowe potrzeby fizjologiczne ma zapewnione w domu. Jak sobie z tym poradzić?
No nie jest łatwo. To jeżeli młody człowiek ma duże deficyty z domu rodzinnego, a już te najbardziej podstawowe, tym bardziej, jak potrzeba, nie wiem, bycia kochanym, bliskości, poczucia bezpieczeństwa, no to często historia tych młodych ludzi już jest trudną historią. To są często, nie wiem, ośrodki wychowawcze, tak? To może do takich sytuacji doprowadzić. Natomiast z perspektywy duszpasterstwa młodzieży doświadczenia mam takie. Jeżeli ktoś w domu, młody człowiek, który ma teraz 17 lat, nie został wychowany w wierze, to znaczy nikt mu Pana Jezusa nie pokazał w rodzinie, ale wychował go uczciwie na prawego człowieka, to on ma naprawdę niedaleko do Pana Jezusa. I to jest takie no, naprawdę zdumiewające, że taki człowiek, który jest wychowany no, tak jako prawy człowiek, taki otwarty i myślący, to jak mu się odsłoni trochę przestrzeni duchowości, to on ma w sobie duże pragnienie, żeby tam pójść. I to się wiele razy zdarzało. Jak widziałem takie historie, nie jedną. I bardzo zresztą takie radosne historie. No myślę tu naprawdę o konkretnych młodych ludziach. Nie nadrobimy wszystkiego, czego rodzina nie daje. No właśnie wiek młodych ludzi, ten wiek 16, 17, 18 i 20 lat, to jest taki wiek, kiedy człowiek podejmuje życiowe decyzje, to znaczy, że mogę podjąć decyzję inną niż moja rodzina. Jak mam 12 lat, to takie decyzje nie podejmę. Jak przygotowujemy kogoś do bierzmowania i staramy się go przekonać do Pana Jezusa, to być może na poziomie emocji to się da zrobić, ale to nie będzie trwałe. Bo tak jeszcze spójne jest myślenie takiego człowieka 12-letniego z rodziną. Natomiast na tym etapie młodzieży to już tak. Jeżeli tylko jest okazja poznać Pana Jezusa, to...
Ciekawa jest sama definicja młodzieży, bo w tych obradach synodalnych o młodych ludziach mówiło się w wieku od 16 do 29 roku życia. I ta grupa stanowi 1/4 ludzkości, w tych dokumentach czytamy. No i co więcej, czytamy, że w różnych etapach, na różnych etapach tej grupy przychodzi czas na rozeznawanie powołania. Są takie kraje, w których młodzież rozeznaje powołanie w wieku 18 lat, a są takie kraje, w których jest to znacznie później. To też jest taka różnica, bogactwo, a może zagrożenie Kościoła powszechnego?
Zagrożenie dla Kościoła niekoniecznie, bardziej zagrożenie dla tych młodych ludzi. Znaczy, jak ktoś do 29 roku życia jeszcze nie wybrał, co będzie w życiu robił, no to średnio, nie? To znaczy, że kurczę, jest jakiś problem z podejmowaniem ważnych życiowych decyzji i rzeczywiście jest. No to jakoś wszyscy widzimy. Ta granica 29 roku życia jest taką trochę umowną. Mowa była jeszcze przed synodem, w czasie ankiet synodalnych, o tym, że młodzież rozumiemy jako tych, którzy skończyli 16 rok życia, a nie dokonali jeszcze tego wyboru właśnie wynikającego z rozeznania powołania. Jeżeli ktoś rozeznał powołanie, czyli na przykład wchodzi w związek małżeński, to zaczyna już inny etap formacji, ten małżeński właśnie, albo ktoś, nie wiem, chce zostać księdzem, idzie do seminarium no i tam się formuje i super. Natomiast to, co mówimy o młodzieży, to mówimy o tych młodych ludziach, którzy mają przed sobą jeszcze no, przemyślenie tego, co ja chcę w życiu robić.
Ksiądz już mówi o tym, że ma pomysł na rekolekcję w sprawie rozeznania powołania. To nie to będziemy dzisiaj Państwu zdradzać, ale też jednym z takich ważnych postulatów, który się pojawiał w czasie synodu, była kwestia słuchania. I to zarówno młodzież, jak i biskupi na to zwracali uwagę, że to jest konieczność wysłuchania siebie nawzajem. Jak to wygląda w przypadku duszpasterstwa młodzieży diecezji opolskiej? Wy macie takie doświadczenie?
Zanim powiem właśnie o tym duszpasterstwie młodzieży diecezji opolskiej, chcę jeszcze powiedzieć, że po synodzie papież po pierwsze powiedział w niedzielę przepiękną homilię, którą słuchaliśmy na ławce go zresztą wszyscy młodzi ludzie, którzy tam byli. No, w ogóle to media na to mało zwróciły uwagę, mam wrażenie, a to jest niezmiernie ważne. Papież przeprosił młodych ludzi w imieniu wszystkich dorosłych za to, że za mało byli wysłuchani. To było niezwykle mocne na początku homilii. Przeprosił za to, że nie zawsze młodzi ludzie byli wysłuchani. I przepraszał w imieniu wszystkich starszych. No, to jest naprawdę chyba ważne, wydaje mi się. A druga rzecz to na Aniele Pańskim tego samego dnia papież powiedział, że kończy się synod i że nie tyle ważny jest dokument, który jest wydawany razem z końcem synodu, ile metoda, w której synod pracował i że ta metoda też jest darem dla Kościoła, to znaczy, że ta synodalność, to, że ojcowie synodalni słuchali młodych, że pracowali razem, że wcześniej te ankiety były jakąś formą słuchania młodzieży, że było tak zwany presynod, pierwsze takie spotkanie w historii, w którym zjechało się naprawdę mnóstwo młodych ludzi z całego świata i rozmawiali długo o tym, co na synodzie ma być i tak dalej, to ta sama metoda jest jakimś czymś, z czego powinniśmy korzystać i uwaga, udało nam się skorzystać jeszcze przed zakończeniem synodu właśnie na ławce GO i tu wracam do tego diecezjalnego duszpasterstwa młodzieży. Ja się po prostu cieszę tym spotkaniem. Krótko opowiem, że wyglądało to tak, że w piątek wieczorem młodzież, która brała udział w spotkaniu, spotkała się w mniejszych grupach i proponowali tematy na synod. to miały być tematy, które, no, których intrygują, które chcieliby rozwinąć, ale także te tematy, w których uważają, że są potrzebne jakieś zmiany w Kościele. Więc tych tematów zaproponowali naprawdę wiele. Myśmy to w nocy opracowywali razem z animatorami. Próbowaliśmy to ująć w takie jakby szersze tematy. Tych szerszych tematów było 10. To były tematy w stylu spowiedź, modlitwa i liturgia, seksualność, jak jest młody człowiek dzisiaj, małżeństwo i tak dalej, i tak dalej. W sobotę młodzież wybierała sobie temat, o którym chciałaby porozmawiać i szła do tej grupy właśnie w tym temacie. I rozmawiali tak około godziny z animatorami, a animatorzy szybko spisywali to, co młodzież mówi. To też było ciekawe, że to nie chodziło o to, żeby teraz wyjaśnić wszystkie wątpliwości, które młodzież ma. Jakby nie taki był cel tego. Cel był taki, żeby się wypowiedzieć, żeby się podzielić. Sprawozdania z tych praw w grupach animatorzy odczytywali w obecności ojca synodalnego i braci synodalnych. Ojcem synodalnym był ksiądz biskup Andrzej, który z nami był w tym czasie, no a braćmi synodalnymi byliśmy my, to znaczy ja, ksiądz Łukasz Knosala, jeszcze ksiądz Adam Rogalski. Niektóre z tych sprawozdań kończyły się albo pytaniem ankietowym, to znaczy, nie wiem, w jaki sposób masz dobre doświadczenie spowiedzi. Wszyscy uczestnicy wtedy na swoich telefonach komórkowych odpowiadali na to pytanie. Tam wyniki się od razu wyświetlały, albo było też tak, że sprawozdanie kończyło się konkretnym pytaniem do nas skierowanym. I po przerwie, w czasie przerwy usiedliśmy w czwórkę i przyglądaliśmy się temu, co młodzież powiedziała. Przygotowaliśmy sobie odpowiedzi na pytania, ale ksiądz biskup powiedział jedną ważną rzecz. Mówi tak, jak będziemy odpowiadać i ustosunkowywać się do tego, cośmy usłyszeli, to nie oceniajmy. To nie jest czas na to, żeby oceniać. Żeby wypracować sobie ocenę, potrzeba o wiele więcej czasu i takiego przemyślenia, i poszukania źródeł, i tak dalej, i tak dalej. Kiedy wychodziliśmy z tego spotkania po 3 godzinach, młodzież mówiła tak, jedna z dziewczyn mówi tak, zacytuję, proszę księdza, grubo. Co miała na myśli? To, że jakby gatunkowo to było takie spotkanie dosyć ciężkie, bardzo ważne tematy były poruszone, ale tak sobie myślałem, chyba wielu z tych młodych ludzi pierwszy raz usłyszało jakby to, co myśli, czy było zwerbalizowane to, co oni mają w sobie, w głowach, w sercach i to w obecności księdza biskupa i nikt ich nie ocenił na starcie. Kiedy to opowiadałem moim uczniom, jedna z dziewczyn mówi, no ale Kościół jest po to, żeby ocenić, nie? Żeby, nie wiem, skategoryzować.
Żeby się człowiek nie zagubił.
Moralnie, żeby się nie zagubił, wszystko jasne. Natomiast ja tłumaczyłem to tak. Jest jedna skrajność, to jest taka szybka ocena od razu. To znaczy źle mówisz, nie możesz tak myśleć. Druga skrajność, to jest takie pogłaskanie i powiedzenie, możesz mówić, co ci się podoba, możesz uważać, co ci się podoba. Taki absolutny relatywizm. Natomiast jest też jakiś środek i o ten środek nam chodzi. Powiedz, co myślisz. I dajmy sobie czas na to. To nie musi być to wszystko w jednym spotkaniu, że ty powiesz, co myślisz, a ja to szybko ocenię zgodnie z teologią moralną. I to się wydarzyło, że nie było komunikatu, wszyscy myślicie dobrze, jest super i wszystko się zgadza, ale nie było też takiej zbyt szybkiej oceny.
Pewnie potrzeba też czasu, żeby owocował synod, który miał miejsce w październiku, ale ja myślę, że ksiądz poruszył jeszcze jeden bardzo ważny temat, który z kolei przez obserwatorów synodalnych i przez komentatorów, publicystów został oceniony w bardzo różny sposób, a oni chyba akurat nie potrzebowali zbyt wiele czasu. Mowa o synodalności. Ten termin wywołał też sporo kontrowersji. My oczywiście już dzisiaj na ten temat nie mamy czasu, ale jeszcze jedną ważną myśl zostawił nam synod. Młodzi nie są przyszłością Kościoła, oni są teraźniejszością. To dobra myśl?
Bardzo dobra. Ogromnie się nią cieszę. Ciągle powtarzaliśmy, jesteście przyszłością Kościoła, nadzieją dla Kościoła. Oczywiście, że młodzi są nadzieją dla Kościoła, ale właśnie my musimy zrozumieć, dorośli i księża tym bardziej, że oni są teraźniejszością Kościoła. To znaczy, że teraz trzeba być z młodzieżą i się zajmować młodzieżą.
I o tym wszystkim mówił dzisiaj Państwu i mnie ksiądz Łukasz Knieć, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję również.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15:15. Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku. Światowy lider w produkcji wyrobów stalowych.